Nie miałem sposobności przywitać się z wami osobiście, dlatego pragnę to uczynić z tego miejsca słowami Pana Jezusa: pokój wam. Drodzy braterstwo, również pragnę przekazać braterstwu pozdrowienia ze zboru, którego jestem członkiem, miejscowości Majdan Kozic Górnych. Wszyscy braterstwo z tego zboru, jak i również brat Stanisław Zelen, który odwiedził mnie w tygodniu, wiedział, że tu się wybieram, prosił, aby dla braterstwa tutaj przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienie. I drodzy braterstwo, tak jak brat tutaj w tych pierwszych słowach w przedmowie wspomniał o tym, co dzisiaj dzieje się na świecie. Ja myślę, że wystarczy włączyć telewizor, radio, wziąć jakąkolwiek gazetę. Wszyscy wiemy, o jakich wydarzeniach dzisiaj świat najbardziej pisze, o jakich wydarzeniach najbardziej się mówi. Mówi się o zagrożeniu, jakim jest terroryzm i wiele jeszcze innych zagrożeń, które zagrażają porządkowi na świecie. Ale w tym wszystkim, drodzy braterstwo, powstaje jakby inne pytanie. A jakimi my w tym świecie mamy być? Czym tak naprawdę mamy się pocieszać? Czym tak naprawdę mamy się budować? I w co tak naprawdę rosnąć? Czy tak jak świat ulec pewnej psychozie strachu, która niewątpliwie się wytwarza, czy raczej może stanąć na boku tego wszystkiego i powiedzieć, że wiara i nadzieja, którąśmy pokładali, zaczyna się na naszych oczach wypełniać. Drodzy braterstwo, przeczytajmy słowa, które święty apostoł Paweł pisał do młodego brata Tymoteusza w drugim swoim liście w rozdziale trzecim. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Czy dzisiaj, drodzy braterstwo, tak nie jest, że zło jest zwalczane często złem? Kiedy na jedną rzecz żyjącą się na świecie jako receptę podaje się inne zło, ale apostoł Paweł dalej napomina: ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się nauczył. I dalej mówi: i ponieważ od dziedzictwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Drodzy braterstwo, moje rozważania będą zatytułowane Warunki Zbawienia. Ale dlaczego? Myślę, że przyszedł właśnie taki czas, kiedy, jeszcze raz wspomnę, na świecie coś się dzieje, a my co? Myślę, że w sposób szczególny właśnie powinniśmy teraz, kiedy wiele zła jest na świecie, mówić, przypominać sobie o nadziei naszego zbawienia. Że tak naprawdę, tak jak tu apostoł Paweł mówi: i ponieważ od dziedzictwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Zostawmy świat na chwilę, niech idzie swoją drogą, a zwróćmy uwagę na Pisma Święte, które mogą nas obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Cóż to znaczy, że mogą obdarzyć mądrością? Nic innego, drodzy braterstwo, jak to, że w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym jest podana recepta dla człowieka, jak osiągnąć zbawienie. Inaczej mówiąc, jak osiągnąć to, czego tak naprawdę świat wygląda. Bo świat wygląda polepszenia swojej sytuacji, aby było na świecie lepiej. Ale nie chce przyjąć tego, co daje Słowo Boże, co dają nauki Pana Jezusa, apostołów, w tym Słowie Bożym opisane. Słowo zbawienie, drodzy braterstwo, oznacza tyle, co wybawienie, zmartwychwstanie, zachowanie, wyzwolenie człowieka od zła. No wiele ma znaczeń słowo zbawienie. Można wstawić inaczej. A któż by tego nie chciał? Któż by nie chciał dostąpić zmartwychwstania? Któż by nie chciał być zachowanym od zła, czy wyzwolonym od zła? Ale właśnie to, co wspomniałem, że nie wszystkim jest dane pewne zrozumienie, że ta recepta tak naprawdę jest w Słowie Bożym. Dzisiaj mało jest tych, którzy uważają Słowo Boże za boskie objawienie, choć niewątpliwie wiele się mówi o Słowie Bożym. Dużo drukuje się Pisma Świętego. Jest ono dostępne, ale często jest tylko właśnie czytane jako jeszcze jedna książka, może często tylko stoi nawet jako jeszcze jeden egzemplarz na półce. Natomiast bardzo mało jest tam zaglądane, a szczególnie nie pod tym względem, że jest to recepta na zbawienie. W Ewangelii Mateusza, w 19 rozdziale, jest pewna historia człowieka, który wstawił pytanie. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, który przyszedł do Pana Jezusa, mając wiele majątności. Jest tak napisane. I oto ktoś przystąpił do Niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Niektóre przekłady mówią, co mam osiągnąć, aby być zbawionym. Pytanie jest to samo i odpowiedź, drodzy braterstwo, też będzie ta sama, to co Pan Jezus mu odpowiedział. A on mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu, których? A Jezus rzekł, tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegóż mi jeszcze dostaje? Rzekł mu Jezus, jeżeli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. I zwróćmy uwagę, mówi o sobie. Pan Jezus go nie krytykuje, że źle zrobisz, że przestrzegasz tych przykazań, ale zwraca uwagę na coś innego jeszcze, że to, co masz, to rozdaj ubogim. Jakby chciał mu powiedzieć w pewien sposób, że to, co masz, nie przywiązuj takiego wielkiego znaczenia do tych majątności ziemskich. Nie zrozumiał. Odszedł smutny. Widać, przywiązanie do rzeczy ziemskich było dla tego człowieka ważniejsze, jak to, co czynić, aby być zbawionym. To pytanie, drodzy braterstwo. Co osiągnąć, aby mieć żywot wieczny? Jest jeszcze raz zapisane w Słowie Bożym i jest podana troszkę inna odpowiedź. Jest to zapisane w Dziejach Apostolskich, w 16 rozdziale, w ten czas, kiedy apostoł Paweł wraz z Sylasem byli uwięzieni w więzieniu. I gdy mieli możliwość ucieczki, z której nie korzystali, przyszedł do nich stróż więzienny, czy przełożony więzienia i pyta się w ten sposób. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Piękne świadectwo apostoła i współpracownika jego, Sylasa. Myślę, że zrobili jakby wbrew ludzkiej naturze. Kiedy mieli możliwość ucieczki, nie uciekli. Myślę, że piękny przykład wydania świadectwa wiary, że nie skorzystali ze sposobności ucieczki, ale to, co ich spotkało, przyjęli z pokorą. I mówi dalej. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Jakże zrozumiał przełożony więzienia, że ci ludzie są jednak ludźmi innymi, że tą naukę, którą głoszą, to jest coś innego. Pyta, co mam czynić, aby być zbawiony? I jest odpowiedź troszkę inna. A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Podał apostoł Paweł jakby jeden ze sposobów, to jest wiarę. Jest, drodzy braterstwo, wiele wersetów. To są dwa pytania, które są w Nowym Testamencie. Co mam czynić, aby być zbawionym? I są dwie odpowiedzi. Ale jest wiele wersetów, które mówią, jakie są warunki zbawienia. Co tak naprawdę my mamy uczynić w tym kierunku? I co tak naprawdę uczynił Pan Bóg w tym kierunku, aby zbawić człowieka? I może nad niektórymi właśnie wersetami się zastanowimy, może niektóre tylko wspomnimy, nad niektórymi zatrzymamy się trochę dłużej. I pierwszy werset, drodzy braterstwo, to jest zapisany przez apostoła świętego Pawła w liście do Efezów. Myślę, że to jest najważniejszy powód naszego zbawienia, najważniejsza przyczyna. Drugi rozdział, 8 wiersz. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie z was Boży to dar. Myślę, drodzy braterstwo, że to, co najważniejsze, że jesteśmy zbawieni tak naprawdę przez łaskę. Gdybyśmy sięgnęli do historii pierwszych rodziców, do pierwszej księgi Mojżeszowej, to mieli postawiony warunek posłuszeństwa. Jeżeli zjesz z owocu, to śmiercią umrzesz. Jeżeli nie zjesz, to będziesz żył. Wiemy wszyscy z historii, myślę, że znamy tę historię, że ten warunek życia w raju, życia pod opieką Pana Boga, został przez pierwszych rodziców przekroczony. I z kolei boska sprawiedliwość, myślę, że rozpoczęła swoje działanie, wykonując wyrok, który był zapowiedziany, którym była tak naprawdę śmierć i pozbawienie człowieka wspólnego życia z Panem Bogiem. I śledząc dalej historię zbawienia, apostoł Paweł właśnie mówi, że albowiem łaską zbawieni jesteście. Tak naprawdę, drodzy braterstwo, Pan Bóg, mówiąc pierwszym rodzicom, wyrok, który ich czeka jako wynik nieposłuszeństwa, w późniejszym jakby okresie, w późniejszym czasie, tak naprawdę nie musiał zbawiać człowieka. Jeżeli zbawienie jest przygotowane, to jest przygotowane i jest dane tylko i wyłącznie z łaski, bo człowiek przekroczył boskie prawo, ale Pan Bóg z łaski swojej przygotował zbawienie dla człowieka. I to potwierdza właśnie apostoł Paweł, że łaską zbawieni jesteście. Mówi, to jest Boży dar. To jest dar od Boga. Dar to jest prezent, jakiś podarunek, którego człowiek tak naprawdę się tak jakby nie spodziewał, ale zostaje mu przez kogoś dany, przeniesiony i na pewno jest dla człowieka zawsze jakąś przyjemnością. To jest tak, drodzy braterstwo, jak spodziewamy się może jakiś gości, kogoś, że ktoś ma przyjść. Nikt nie wygląda, żeby ktoś do mnie coś bez przerwy do domu przynosił. Ale jeżeli nawet jakiś upominek drobny przyniesie, bodaj dzieciom paczkę cukierków, jakże miło jest to przyjęte przez domowników, nie wspominając już o dzieciach. Choć nikt nie ma takiego obowiązku przynoszenia jakiegokolwiek daru, gdy idzie do czyjegoś domu. Podobnie Pan Bóg mógł uczynić z człowiekiem. Nie musiał zbawić. Wyrok był znany, prawo było znane. Przekroczyłeś, niech to prawo realizuje swoje zamierzenia przez cały czas. Ale nie, Pan Bóg przygotował zbawienie jako Boży dar. Było to problemem. Zbawienie, drodzy braterstwo, przez łaskę było problemem przez pierwszych braci w zborach, które, może i w większości nawet, tak to powiem, składały się z Żydów i z braci, którzy pochodzili z pogan. I był taki moment w historii zborów, kiedy próbowano na braci nałożyć pewne wymagania zakonu. Ci, którzy pochodzili z Żydów, uważali, że owszem, łaska jest ważna, ale oprócz tego trzeba jeszcze wykonywać pewne uczynki zakonu. I cóż apostołowie odpowiedzieli? Jest ta historia opisana w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale od 6 wierszu. 15 rozdział od 6 wierszu i mówi w ten sposób. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Werset 5 mówi, lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. A więc postawili pewien wymóg. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł, mężowie, bracia, wy wiecie, że dawno już spośród was wybrał mnie, że Bóg dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jako i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Zbawieni będziemy przez łaskę. Nie przez jarzmo uczynków zakonu, ale przez łaskę. Choć, drodzy braterstwo, gdybyśmy przeczytali Nowy Testament, szczególnie list świętego apostoła do Galatów i do Rzymian, to niewątpliwie trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jest droga zbawienia przez uczynki zakonu. Nigdzie apostoł Paweł zbawienia przez uczynki zakonu nie przekreśla jako drogi nieprawdziwej czy niewłaściwej. Wprost jakby przeciwnie, w liście do Galatów, 3:12 to mówi wyraźnie, że kto wypełnił, to wypełnił zakon, to przezeń żyć będzie. I można powiedzieć, jeżeli ktoś chce dojść do zbawienia przez uczynki zakonu, owszem, niech tą drogą idzie. Ale w ten czas nie ma dla niego łaski, która jest w Jezusie Chrystusie. Jest druga droga, o której święty apostoł Paweł też właśnie pisze, że jest to droga przez łaskę, a więc nie przez wypełnianie zakonu, ale przez łaskę, o której też właśnie tutaj wspomina, właśnie w tym liście do Efezów, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Inny warunek, drodzy braterstwo, to co powinno nam towarzyszyć przez całe nasze poświęcone życie, to jest wiara. Myślę, że uczucie, które jest bardzo ważne. Apostoł Paweł również w tym liście do Efezów to mówi, że zbawieni jesteśmy z łaski, ale przez co? Przez wiarę. Cóż to jest wiara? Myślę, że wiele już powiedziano na temat wiary, napisano wiele książek, wiele definicji podano, ale najlepszą to podaje Słowo Boże. W znanym liście apostoła Pawła do Hebrajczyków w 11 rozdziale mówi w ten sposób. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I ktoś tak kiedyś napisał, że jest to zgodność przyjmowania poselstwa Bożego z zupełnym zaufaniem w Jego postanowienia. Jest to ufność i pewność o istnieniu Boga i prawdziwości Jego słowa zawartego w Piśmie Świętym. I być może, drodzy braterstwo, tak żeśmy się nauczyli, że co to jest wiara. To tak jak apostoł tutaj mówi. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. I często mówiąc o wierze, to odnosimy to zaraz do przyszłości, do Królestwa Bożego, do restytucji, do naprawienia człowieka, wierząc, że te rzeczy będą kiedyś miały miejsce. Ale troszkę niżej, w 3 wersecie, apostoł Paweł mówi takie słowa. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Zwróćmy uwagę. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Nie mówi o przyszłości. Mówi o rzeczy już dokonanej. Podaje nam jakby pewien dowód, że wiara to jest tym uczuciem, które ma nas przekonywać, jak mówi w 1 wersecie, ma nam dać pewność rzeczy, których się spodziewamy. I na argument ten podaje to, co już się stało. Przecież któż z nas widział początek kształtowania ziemi? Któż z nas widział dzieło stworzenia Bożego, kiedy stwarzał światy, kiedy Pan Bóg kształtował ziemię, kiedy ją przygotowywał na mieszkanie dla człowieka? Nikt tego nie widział z ludzi, bo w ten czas ludzi jeszcze nie było. Jest potrzebna do tego co? Że została ziemia stworzona przez Boga, to co jest potrzebna? Wiara. Żeby to przyjąć, potrzeba nam wiary, a więc tej pewności, że to uczynił Pan Bóg, że uczynił ją na mieszkanie dla człowieka, że człowiek miał być na tej ziemi królem. Ale w to musimy, drodzy braterstwo, dzisiaj musimy w to wierzyć. I to same uczucie również, mając to jakby potwierdzone przez Słowo Boże, to same uczucie musimy odnieść również i do przyszłości. Że Pan Bóg wobec człowieka ma jednak przygotowany pewien plan zbawienia, tylko że ten plan trzeba w niego uwierzyć i przyjąć go wiarą, wiarą popartą uczynkami, która nazywana jest, myślę, że wszyscy to znamy, wiarą żywą. Tak jak tu właśnie czytałem tą jakby jedną definicję, że jest to ufność i pewność o istnieniu Boga, a więc to, co już się stało i prawdziwość Jego słowa zawartego w Piśmie Świętym. Wiara jest bardzo ważna, drodzy braterstwo. W Ewangelii świętego Marka, w 1 rozdziale, a 15 wierszu, Pan Jezus, kiedy rozpoczął swoje dzieło, swoją misję na ziemi, kiedy wyszedł do Izraelczyków, aby głosić im Ewangelię, to mówi w ten sposób, że nawróćcie się i wierzcie Ewangelii. A więc wierzcie tej dobrej nowinie, wierzcie tej nauce, którą ja wam dzisiaj opowiadam, którą ja wam daję. Przyjmijcie to i nawróćcie się do Pana Boga waszego, jakby chciał powiedzieć dalej, a będziecie mieli zbawienie. Ale drodzy braterstwo, wiara jest tym uczuciem, które stawia nam pewne warunki. To nie jest tak, że właśnie wiara to tylko wystarczy powiedzieć tak, ja wierzę i na tym koniec. Bo w ten czas byłaby to wiara martwa. Byłaby to tylko wiedza o Bogu i praktycznie tak naprawdę nic więcej. Myślę, że nawet patrzę dzisiaj na świat. Dużo się mówi o Panu Bogu. Ludzie tak jakby zdawali sobie sprawę, że jednak Pan Bóg istnieje. Tylko, że ta wiedza nie ma przeniesienia na życie, na uczynki, na często ludzkie zachowanie. Pozostaje ona właśnie tylko jako wiara martwa, tylko i wyłącznie jako wiedza o Bogu, że On gdzieś tam jest. A często nawet może ludzie pytają w obliczu wielu, wielu katastrof, gdzie On jest, czy gdzie On był, gdy takie rzeczy się działy. Jest jeszcze inna wiara, o której uczy Słowo Boże, to jest to wiara fałszywa. To już jest w ogóle często, może to jest takie moje zdanie, to nie jest wiara nawet, bo to jest wiara oparta na tradycjach. I myślę, że to słowo powinno być, że jest to tradycja, że ktoś coś tam czyni, uważając, że przez to będzie zbawiony, ale nie czyni tego z przekonania, tylko często dlatego, że go tak nauczyli ojcowie, nauczyli go jego dziadkowie i on, ten człowiek, tak samo w tym trwa, często nie szukając innej drogi, nie szukając innej wiary, bo mu się wydaje, że tak jest dobrze i inaczej po prostu, że być nie może. Choć jest to, drodzy braterstwo, nieprawda, bo myślę, że nasze życie właśnie świadczy to, że można w Pana Boga wierzyć wiarą żywą, a więc wiarą popartą uczynkami, jak to jest zapisane w liście do Galatów w 5 rozdziale i w 6 wierszu. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Ale wiara, drodzy braterstwo, jak już wspomniałem, stawia nam pewne wymagania. Żeby wiara była pełna, żeby była czynna w miłości, żeby była wiarą żywą, to coś tak naprawdę trzeba również od siebie dać. Mam tu na myśli pewne uczynki. Nie tylko to uczucie i powiedzenie tak, ja wierzę. Co i za tym musi iść więcej. Są pewne warunki, drodzy braterstwo. Może na niektóre zwrócimy uwagę. Pierwszy warunek to zapisany w Ewangelii Łukasza. Choć to może nie warunek jest, ale to, co uczynili apostołowie, gdy Pan Jezus ich powoływał do służby apostolskiej. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 11 wiersz, mówi w ten sposób. Albowiem zdumienie ogarnęło Jego i wszystkich, którzy z Nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za Nim. Myślę, że jeden z warunków, drodzy braterstwo, który niewątpliwie musi być jakby spełniony w naszym życiu, to opuszczenie wszystkiego. I przywołam tutaj na wspomnienie tą historię młodzieńca, który przyszedł do Pana Jezusa. Wypełniam przykazania. Co jeszcze mam czynić? A rozdaj to, co masz. Inaczej mówiąc, przestań być przywiązany do tych rzeczy, do tego życia, które tu wiedziesz na świecie, które masz na świecie jako może wielką, czasami majętność, czasami jakieś inne rzeczy, ale to przywiązanie musi być zerwane. Nie wolno być przywiązanym do rzeczy ziemskich i nie można jednocześnie służyć Panu Bogu. Na innym miejscu jest wspomniane, że nie można dwom Panom służyć. Nie można służyć Bogu i Mamonie. Ale to, drodzy braterstwo, znowu też nie znaczy, że na drodze naszego poświęcenia mamy zostawić nasze domy może. To nie o takie pozostawienie chodzi. To chodzi tak naprawdę o gotowość zostawienia. Czy naprawdę, gdybym otrzymał wyraźny znak od Pana Boga, że muszę gdzieś iść, czy tak naprawdę jestem w stanie? Czy to nie byłoby tak, że gdybym ten znak otrzymał od Pana Boga w jakikolwiek sposób, ja nie chcę mówić o sposobie, ale gdybym coś takiego otrzymał, czy to bym nie mówił tak, Panie Boże, poczekaj. Może za rok, może za dwa,
Może pierw pochowam ojca czy matkę, może pierw uczynię coś innego. Czy tak naprawdę jestem gotowy w każdej chwili swojego życia to wszystko tutaj zostawić? Jest pewien fragment Ewangelii Łukasza, który świadczyłby o tym, że apostołowie w chwili, kiedy często czytamy właśnie te wersety o powołaniu, że oni już zostawiali. To troszkę nie było tak. Pan Jezus, rozpoczynając swoją misję, powoływał pierw swoich uczni. Ilu ich było, nie mamy wspomniane. Ale spośród uczni dopiero wybrał swoich apostołów. Jest to wspomniane w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale od wierszu 12. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić. I spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. I to oni tak naprawdę zostawili wszystko. Co się stało z uczniami? Jak oni żyli? Gdzie oni żyli? Ilu ich było? Jest tylko raz wspomniane, że na naukę o tym, że ja jestem prawdziwym chlebem żywota, to zgorszyło się ich 70, którzy opuścili Pana Jezusa. Ilu ich było, Słowo Boże nie wspomina. Nie wspomina nawet jak żyli, gdzie żyli. Ale przecież jakby logiczne rozumowanie wskazuje, że z czegoś musieli się utrzymywać. Ale spośród właśnie nich Pan Jezus wybrał tych 12, którzy poszli z Nim i zostawili jakby swoje zajęcia. Myślę, drodzy braterstwo, że to właśnie taka powinna być postawa naszego życia. Gotowość tak naprawdę zostawienia wszystkiego. Gdyby przyszło na to zostawić nasze domy, zostawić często może pracę, często również dom, rodzinę. Taki jest, drodzy braterstwo, wymóg. Takie są wymogi Słowa Bożego, bo jest to wiara nazwana wiarą żywą. Również pewne podzielenie ubóstwa. W Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, a w wierszu 19 to jest w ten sposób wspomniane. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. I tak naprawdę nie ma wspomniane, co się też z tym człowiekiem stało. Ale drodzy braterstwo, czy tak naprawdę jest w naszym życiu, myślę, że każdy musi na to sam odpowiedzieć, że jestem w stanie podjąć również i takie wyrzeczenie, który jest podany w Ewangelii Marka. Ewangelii Marka w 8 rozdziale i 34 wiersz. Też słowa na pewno znane. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Wzięcie krzyża, drodzy braterstwo, to nic innego jak gotowość na wzięcia cierpień, doświadczeń na swoje życie i iść z tymi doświadczeniami, kłopotami, które otrzymamy od świata przez życie nasze poświęcone. Jest to jeden wymóg. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Jak to ktoś pięknie powiedział, że musi być to gotowość, aby stać się przedmiotem wzgardy, poniżenia i prześladowania. Drodzy braterstwo, dzisiaj no nie jest tak. Może nie mamy jakichś tam wielkich prześladowań takich właśnie fizycznych. Może często nie jesteśmy wyśmiewani przez sąsiadów, przez ludzi. Może nie mamy dowodów jakiejś pogardy czy poniżenia. Ale myślę, drodzy braterstwo, że to jest z łaski Bożej. Bóg dał taki czas, żebyśmy również i to potrafili od Niego docenić. A że nie ma prześladowań również, myślę, drodzy braterstwo, to tak też troszeczkę chyba nie jest do końca też prawdą. Ja sam się spotkałem w swoim życiu, kiedy skorzystałem z usługi człowieka, który wykonuje pewne prace, mając warsztat usługowy. Usłyszałem w kolejce, przyjechałem pierwszy, ale przyszedł człowiek, który powiedział wyraźnie: Jego to przyjmij ostatniego, bo on jest badaczem. Czyli myślę, że to jest tylko czas od Boga taki dany, że mamy jakiś względny spokój. Cieszmy się nim. Nie wiemy, co nam przyniesie przyszłość, ale myślę, że mając na pamięci te wersety, że niech się każdy, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Na to również, drodzy braterstwo, musimy być przygotowani, musimy być
gotowi. Jak to jest wspomniane pięknie w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, a 25 wiersz. Że wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz. Prześladowali Pana Jezusa. Również, drodzy braterstwo, może się zdarzyć i w naszym życiu, że takie same doświadczenia prześladowania mogą nas spotkać. Ale z drugiej strony taka wiara żywa daje nam pewne dowody, że jesteśmy bliscy osiągnięci Królestwa Bożego i życia wiecznego. Inny warunek, jeszcze jeden, drodzy braterstwo, który towarzyszy uczuciu wiary, to jest zapisany w liście apostoła świętego Pawła do Rzymian w 8 rozdziale od 18 wersetu. I zaczyna właśnie apostoł Paweł w ten sposób. Od doświadczeń. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei. Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół zdycha i wespół boleje aż dotąd. Prawda to jest, drodzy braterstwo? Że wszyscy ludzie dzisiaj na świecie wzdychają i narzekają. Myślę, że znowu odwołamy się do tego, co ostatnio dzieje się na świecie. Jest wytwarzana jakby w sposób sztuczny, ale nie wiem, jak czemu to ma służyć, nie chcę tego rozsądzać. Pewna psychoza, psychoza strachu, że coś się może stać, tylko nikt nie wie co i nie wiadomo kiedy. Ale bo to jest to właśnie, co apostoł Paweł mówi. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół zdycha i wespół boleje aż dotąd. Ludzie narzekają nad swoim losem, nad losem świata. Ale apostoł dalej mówi, ale nie tylko ono, nie tylko ludzie, to co my często nazywamy światem, wzdychają, lecz i my sami wzdychamy, drodzy braterstwo. Tylko, że troszkę inaczej. Apostoł to inaczej kończy. Którzy posiadamy zaczątek ducha, wdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. I myślę, drodzy braterstwo, to jest jedna wielka, wspaniała różnica między wzdychaniem świata, a wzdychaniem wierzących czasu dzisiejszego. Świat dzisiaj często słychać, coraz głośniej, że stanął przed ścianą, dalej już nie może nigdzie dojść, nie ma wyjścia. Szukają jeszcze, ale coraz głośniej zdają sobie sprawę, że tak naprawdę nie są w stanie dzisiaj wielce tego świata nic uczynić. A jak my wzdychamy? Myślę, że tak jak apostoł Paweł tutaj pisze, że oczekujemy synostwa odkupienia ciała naszego, wierząc, że odkupienie ciała naszego jest receptą na bolączki tego świata. Że zaprowadzenie Królestwa Bożego, wprowadzenie w życie restytucji jest tym rozwiązaniem, które sprowadzi światu błogosławieństwo, które sprowadzi na świat pokój. Ale ludzie dzisiaj o tym nie wiedzą i nie chcą tego słyszeć i dlatego wzdychają tak, jak wzdychają. A my, drodzy braterstwo, pewni tej nadziei, trwajmy w tym. Dalej apostoł Paweł mówi właśnie, w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, która się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi. Ale my tego jeszcze nie widzimy. Dlatego ciągle obiecane Królestwo Boże, ciągle czas błogosławienia wszystkim rodzajom ziemi jest ciągle jeszcze uczuciem nadziei. I tak jak znowu przytoczę słowa pewnego człowieka, że nie potrzeba nam tylko wiary, że Bóg dla tych, którzy Go miłują, ma przygotowane pewne rzeczy, ale i nadziei, że będą one naszymi w słusznym czasie. Apostoł Paweł również w liście do Hebrajczyków, do Żydów, rozdział 6, od wierszu 11, to mówi w ten sposób. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Czyli, że gorliwość nasza ma być taka, abyśmy zachowali nadzieję do końca. W tym, co wiemy, w tym, cośmy zrozumieli, cośmy przeczytali ze Słowa Bożego, mamy być gorliwi, zachowując nadzieję aż do końca, że słowa te kiedyś się właśnie w słusznym czasie przez Pana Boga ustanowionym się spełnią. Abyście się nie stali ociążałymi, przestrzega nas, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. A czy mamy, drodzy braterstwo, w Piśmie Świętym przykłady wiary i nadziei? I myślę, że gdybyśmy znowu przeczytali ten najbardziej chyba znany rozdział Nowego Testamentu, bo jeden z najbardziej znanych, 11 rozdział, gdzie są opisani bohaterowie wiary. Przecież oni w życiu swoim pokazali nie tylko nadzieję, nie tylko wiarę, że coś uczynili, ale również i nadzieję, że to, co Pan Bóg zapowiedział, to się stanie. Przecież gdyby nie uczucie wiary i uczucie nadziei, to nigdy Noe nie budowałby arki, która była schronieniem przed potopem, bo przecież w tamtym czasie nie znano deszczu. Choć nie ma wspomniane, ale myślę, jest bardzo słuszna myśl, że na pewno był pośmiewiskiem dla tamtych ludzi. Robił rzecz, która była całkowicie niepotrzebna. Wydawała się śmieszna. No gdzie deszcz? Ziemia była zraszana w ten czas zupełnie inny sposób. Ale miał wiarę i miał nadzieję i w tym wytrwał i doczekał się czasu końca tamtego świata. Również, drodzy braterstwo, Abraham. Gdyby nie wiara i nadzieja, którą posiadał, czy zostawiłby ziemię w Ur i poszedł w nieznane? To troszkę, to, drodzy braterstwo, znana lekcja przecież. To troszkę tak jak z nami. Zostawiliśmy świat. Przyjęliśmy wiarę, przyjęliśmy nadzieję, że Pan Bóg ma zbawienie, które zaoferował również i nam. I idziemy. Idziemy tak troszkę w nieznane, tak jak właśnie wszedł Abraham. Apostoł Paweł w liście do Kolosensów, 1 rozdział i 21 wiersz, to mówi w ten sposób. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, teraz pojednął w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. Mamy stać ugruntowani w wierze i nie zachwiani w nadziei opartej na Ewangelii. Ale tak naprawdę, drodzy braterstwo, do czego mamy tę nadzieję? W czym mamy nadzieję? Tak naprawdę mamy nadzieję na to, czego świat szuka. A szuka rzeczy chyba, ja tak myślę, najcenniejszej, to szuka życia wiecznego. Któryż to z ludzi nie chciałby tak naprawdę żyć wiecznie, a gdyby jeszcze do tego dołożyć, że nie będzie miał chorób, boleści? Przecież każdy tego chce. A przecież Słowo Boże daje. Daje taką nadzieję i mówi w liście do Rzymian, 6 rozdział, 22 wiersz, apostoł Paweł, że darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Dzisiaj, drodzy braterstwo, jest to nasza wiara i nasza nadzieja, że słowa te są pewne i prawdziwe, że kiedyś się spełnią. Również mamy, drodzy braterstwo, nadzieję na zmartwychwstanie. A dowodem tej nadziei to co jest? Jak apostoł Paweł w liście do Koryntian, 15 rozdział, 19 wiersz, wspomina, że dowodem na nadziei na nasze zmartwychwstanie to jest zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli mówię, że gdyby On nie zmartwychwstał, to jest próżna wiara nasza. Po co się trudzić? Ale mamy dowody, że został wzbudzony przez Pana Boga. Stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. A my dzisiaj nie mamy nic innego robić, jak wierząc tylko w zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, mamy iść w nadziei, że kiedyś to zmartwychwstanie stanie się również naszym udziałem. Bo również mamy nadzieję, drodzy braterstwo, na usprawiedliwienie. Na usprawiedliwienie, czyli na pełne pojednanie z Panem Bogiem. List do Galatów, 5 rozdział, 5 wiersz. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Ale jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jednej rzeczy, drodzy braterstwo, na jedną rzecz mamy nadzieję. Bardzo ważna rzecz. To, co jest wspomniane w liście świętego apostoła Pawła do Efezów, 1 rozdział, a wiersz 18. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Ta nadzieja, która przyświeca dzisiaj naszej wierze, drodzy braterstwo, to przyszła nadzieja chwały. To wyrażenie tej wspaniałej obietnicy, troszeczkę w inny sposób, którą Święty apostoł Jan w pierwszym swoim liście, a w rozdziale trzecim, wyraził w ten sposób. Pierwszy list świętego Jana, trzeci rozdział od pierwszego wierszu. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat was nie zna, że Jego nie poznał. I umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Drodzy braterstwo, jedna z najwspanialszych naszych nadziei, zobaczyć Pana naszego Jezusa Chrystusa, byśmy powiedzieli, twarzą w twarz. Zobaczyć Go takiego, jakim jest. Ale warunkiem tego jest wytrwanie w wierze i wytrwanie nadziei aż do końca, zachowując gorliwość właśnie w postanowieniu wiary. I jeszcze jeden, drodzy braterstwo, jakby pewien warunek, aby to zbawienie, które jest przygotowane dla człowieka na czas dzisiejszy, aby można to zbawienie otrzymać. Coś, co jest wspomniane w Ewangelii Mateusza dwukrotnie. Słowa, myślę, na pewno też znane, które mówią nam o wytrwaniu do końca. Ewangelia świętego Mateusza, pierwszy raz jest to wspomniane w 10 rozdziale, a 22 wiersz, gdzie mówi o prześladowaniach. Oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I znamy fragment, drodzy braterstwo. Myślę, że już nie będę czytał. I kończy ten fragment w ten sposób w wierszu 22. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wytrwanie, drodzy braterstwo, do końca. Myślę, że to jest chyba najtrudniejsze. Bo to nie jest dzień, to nie jest tydzień, to nie jest może rok, ale to jest wiele lat służby, może lżejszej, może cięższej. To tak jakby nie od nas zależy. Każdemu Pan Bóg da to, co wie, że może człowiek znieść. Ale mamy wytrwać w poświęceniu naszym do końca. Ile lat? Tego tak naprawdę nie wiemy. Ale słuchając często właśnie oświadczeń różnych braci, różnych sióstr, to jest to walka przez kilka dziesięcioleci. Ale warto. Warto, drodzy braterstwo, bo obietnica z tym związana jest naprawdę, naprawdę wspaniała. Również drugi raz, kiedy jest to wspomniane, kiedy jest ta zachęta, aby wytrwać do końca, jest wspomniane to w tym słynnym rozdziale 24 Ewangelii świętego Mateusza. Myślę, w rozdział, który wielu z nas może na pamięć zna, i od wierszu 9 Pan Jezus mówi w ten sposób. I często tłumaczymy, może jeszcze zanim przeczytamy, często tłumaczymy w ten sposób, że są tam podane znaki czasu, w której obecności w stosunku do tego, co będzie działo się, czy dzieje się na świecie. I czytając tak, dopatrujemy się, są, nie są, w zależności kto jak uważa i jak rozumie. Ale w stosunku zawsze do świata. Ja chciałbym zwrócić uwagę na wersety, które mówią troszkę o tym, co będzie się działo tak jakby wśród ludu Bożego. Bo to tak jest zaadresowane, tak jest napisane, że nie znaki tylko na świecie, ale znaki wewnątrz społeczności ludzi wierzących. I mówi Pan Jezus w ten sposób. I chciałbym to może powiedzieć tylko i wyłącznie jako przestrogę i zachętę do wytrwania w wierze i w nadziei. Jest to myśli, które podam w tej chwili, pochodzą z artykułu, który ukazał się na straży, chyba jak dobrze pamiętam, w 1968 roku, Wytrwanie do końca. Zresztą tych wersetów nie ma wytłumaczonych w czwartym tomie, w tym rozdziale, który jest zatytułowany Wielkie proroctwo naszego Pana. A słowa są naprawdę, drodzy braterstwo, ciekawe. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. A więc znowu zaczyna od tego, co się często nazywa prześladowaniem ze strony świata. Ale dalej mówi inaczej. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. Nie mówi, drodzy braterstwo, na pewno o świecie. Świat nie potrzebuje żadnego zgorszenia. On tak naprawdę już jest zgorszony i tak naprawdę jeden drugiego dzisiaj wydaje. Dalej mówi, i powstaje wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. I tak po kolei, drodzy braterstwo. Tak jak te słowa są zapisane. W wierszu 10. I wówczas wielu się zgorszy. Według znaczenia słowa greckiego znaczy ono powodować wpadnięcie w pułapkę. Gorszyć kogoś, gorszyć się czymś. Ale powodować wpadnięcie w pułapkę. Myślę, drodzy braterstwo, to jest dla nas, powinno być jako przestroga. Jak to mówi, i wówczas wielu się zgorszy. I wówczas wielu wpadnie w pułapkę. Myślę, drodzy braterstwo, że jest zagrożenie dzisiaj. Dzisiaj świat kusi. Kusi swoim dobrobytem i trzeba dużej wiary i wiele siły, aby wielu pokusom tego świata się oprzeć. Aby nie popaść, jak to mówi, nie popaść w pułapkę, którą zastawia na nas świat. Tylko po to, aby nas odciągnąć od prawdziwej wiary, od prawdziwej nadziei, którą mamy w Bogu. Myśl ta zawiera w sobie również uszkodzenie zwiedzenia. Dalej mówi w wierszu 11. I powstanie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. I znowu może posłużę się jednak fragmentem, jednym zdaniem dosłownie z tego artykułu. Że fałszywi prorocy podają coś, co w pewnym stopniu może podobać się ludowi Pana. Gdy prawdziwi prorocy mówią nieraz twardą prawdę, a więc prawdę, która wydawałaby się, że jest ciężką do przyjęcia. To, drodzy braterstwo, w historii Izraela tak było. Do czasów proroka Jeremiasza, kiedy byli prorocy, którzy co mówili? Rzeczy przyjemne, że nic na was nie przyjdzie. Ty, Izraelu, żyj sobie jak żyjesz, bo to, co mówi prorok Jeremiasz, to są słowa nieprawdziwe. Przyszedł Jeremiasz, powiedział co innego. Wiemy z historii, kto miał rację. Ale myślę, drodzy braterstwo, że nie bójmy się mówić, często prawdy, choć ona może jest ciężka, ale mówmy prawdę po to, aby się tą prawdą właśnie oczyszczać, po to, aby się wzmacniać, aby oczyszczać, aby stawać się lepszymi. W wierszu 12 mówi, i powstanie wielu fałszywych, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. I znowu na pewno nie odnosi tego do świata, bo na świecie to bezprawie jest rzeczą normalną. Nawet można powiedzieć odwrotnie, że kto by chciał żyć na świecie w sposób sprawiedliwy, na tym świecie nie znajdzie miejsca. Ale przeto miłość wielu oziębnie. Jaka miłość? No i tu znowu wychodzi ubóstwo języka polskiego, które na określenie tego uczucia ma tylko jedno słowo – miłość. W języku greckim są aż trzy wyrazy, które na język polski są przetłumaczone jako miłość. To jest słowo najbardziej chyba nam wszystkim znane, słowo agape. Również słowo Filadelfia tłumaczy się jako bratnia miłość. I również słowo agapeo tłumaczy się jako miłość kochać, okazywać serdeczność. Natomiast słowo agape znaczy jako miłość uczta braterska w pierwotnym kościele. Jakie słowo jest tu użyte? O jakiej miłości mówi Pan Jezus? Bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Jest tu użyte po raz pierwszy w Nowym Testamencie słowo agape. Słowo, o którą, jest to słowo miłości, o którą pytał Pan Jezus apostoła Piotra, czy ty mnie miłujesz? To pytał go o miłość agape. Piotr od razu nie zrozumiał. Tutaj jest też wspomniane. Przeto miłość agape, a więc miłość, która powinna towarzyszyć uczuciu między wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Ta miłość oziębnie. Myślę, drodzy braterstwo, że pamiętajmy o tych słowach. To nie jest tak, że jeżeli jest zapowiedziane, to tak musi być. Ja już poddam się, bo tak było zapowiedziane. Nie. O tę miłość, o to uczucie, drodzy braterstwo, należy dbać. Należy to pielęgnować. Należy miłość braterską budować. To nie jest rozwiązanie, że jeżeli było zapowiedziane, to już teraz trzeba się może poddać, nic nie czyniąc, aby braterską miłość budować. Bo przecież zachęta jest. Zachęta jest, kończy wiersz 13. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W czym wytrwa do końca? W zachowaniu wiary, w zachowaniu miłości. Ten, kto te rzeczy dokona, drodzy braterstwo, ten, kto w tym wszystkim wytrwa, będzie zbawiony. Dlatego, drodzy braterstwo, wytrwajmy w wierze, wytrwajmy w naszym poświęceniu. Trzymajmy się mocno tej wiary, która została nam dana, a będziemy mieli pewność zbawienia. Co braterstwu życzę, sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.